Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. 12 czerwca, w czwartek, Rafał Regulski przy mikrofonie, audycję realizuje Kuba Woźniak. Jest godzina 21.06 i o tej godzinie, jak zwykle, rozmowy po zachodzie. Dzisiaj, proszę Państwa, przyjechali do nas z Owińsk Natalia Gilicka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ewa Mikołajczak.
Dobry wieczór.
Michał Felinczak.
Dobry wieczór.
A szyld, który łączy moich gości, to Fundacja Równe Moce. Działacie Państwo w bardzo lokalnym środowisku, ale zdążyliście, nie wiem czy dobrego słowa użyję, już namieszać, bo robicie rzeczy, które przyciągają ludzi. Tak można już powiedzieć, że to już się dzieje, to już się stało?
Dzieje się, tak. Widzimy to, że nasze działania są fajnie odbierane przez lokalną społeczność i nie tylko. Cieszymy się z tego, tak.
A skąd się wzięła idea Fundacji Równe Moce? W ogóle o jakie moce tu chodzi?
To bardziej niż o moce chodzi o to, że te moce są równe. I każdy z nas taką mocą dysponuje. Każdy z nas ma swoje dobre, złe strony i każdy z nas jest inny. I właśnie akceptacja różnorodności i to jest coś, co wydaje nam się, że tutaj społecznie nam brakuje, tak? To, żebyśmy na każdego spojrzeli jednak, okej, wiele nas różni, ale co nas łączy, a też co... Każdy z nas może dać od siebie, tak? Każdy z nas jest inny, każdy ma inne możliwości, każdy ma inne predyspozycje. No i tak my tutaj w trójkę dzisiaj akurat pozdrawiamy Darię. Daria jest, no, dzisiaj niestety nie mogła do nas dotrzeć. Każdy z nas ma indywidualne moce i każdy ma indywidualne umiejętności i dzięki temu jesteśmy w stanie, no, nieźle namieszać, a jesteśmy czteroosobową ekipą.
Czyli fundacja jest mała. I czy działa się przez to trudniej albo wolniej?
Z pewnością nie jest to takie proste, kiedy ma się tak mało osób i musimy poświęcać bardzo dużo swojego czasu na to, żeby różne wydarzenia dopinać, żeby mogły w ogóle one się zadziać. Więc rzeczywiście dla nas jest to bardzo kosztowne, jeżeli chodzi o czas. I każda osoba, która gdzieś zaczyna się włączać w jakiś sposób i nam pomagać, to bardzo to doceniamy i to jest wspaniałe, że też już czasami ktoś gdzieś tam nas zaczyna wspierać.
Ale to już pani mówi, pani Natalio, o wolontariuszach?
Tak, tak, mhm. O wolontariuszach.
Chętnie przychodzą?
Czy chętnie? Myślę, że widząc ogrom rzeczy, które zaczynamy tworzyć, to może nie zawsze chętnie, ale gdzieś tam tak stopniowo myślę, że ta świadomość tego, że właśnie można obudzić w sobie jakąś moc działając z nami, myślę, że może być taka trochę pociągająca. Mhm. Że to jest coś innego i można coś stworzyć dla całej społeczności.
Pani Ewo, czy właśnie was nie przeraża to, że ta czwórka próbuje robić rzeczy? No chyba mogę mówić, że na skalę gminy Czerwonak, bo zdaje się, że o takim zasięgu waszych imprez można już mówić, tak?
Nie, myślę, że nas to nie przeraża. Jesteśmy dumni z tego, co robimy. Ja robię to z największą ochotą. Myślę, że nasze siły są wystarczające, żeby takie rzeczy robić, zwłaszcza z wolontariuszami. Nie, jesteśmy z tego dumni. I rzeczywiście skala naszych działań wychodzi, wydaje mi się, nawet poza gminę Czerwonak. Gdzieś tam jesteśmy słyszalni, odbieralni również w Poznaniu i w ościennych gminach.
Bo my, proszę Państwa, docelowo zapowiemy dwie imprezy, które będą miały miejsce w przyszłym tygodniu.
Jedna kontynuacją jest drugie, jak gdyby. Tak, one się fajnie zazębiają.
Czyli jedna przechodzi w drugą, tak możemy powiedzieć. I do tego będziemy zmierzać w tej naszej rozmowie. Ale kiedy po raz pierwszy ludzie usłyszeli o waszej grupce, jeszcze wtedy chyba nie jako Fundacji Równe Moce, rok temu?
To znaczy my ogólnie oprócz tego, że jesteśmy małą fundacją, czyli czteroosobową, to jesteśmy jeszcze młodą fundacją, bo w grudniu gdzieś ta fundacja powstała.
W grudniu zeszłego roku.
W grudniu zeszłego roku 2024. No i tak...
pomogę ci, Michał. Zaczęliśmy, znaczy nie konkretnie ja dołączyłam rzeczywiście około roku temu, natomiast koledzy, koleżanki zaczęli działać już jesienią 2023, kiedy pierwszy raz zorganizowali przesilenie jesienne.
Tak, i to było takie nasze próbne właściwie wydarzenie. Wtedy tak naprawdę Michał do mnie przyszedł i zapytał, czy jako osoba, która gdzieś działa w kulturze, mogłabym mu pomóc z takim wydarzeniem, bo ma pomysł. I właściwie od tego się zaczęło.
Dwa tygodnie czasu.
Tak, i zostały tylko dwa tygodnie na to, żeby stworzyć naprawdę wielki projekt. I to jesienne wydarzenie być może było takie dość skromne jeszcze, ale dało nam taką ogromną siłę. I zobaczyliśmy też, że jest niezwykle dużo ciekawych mieszkańców, że tam, gdzie żyjemy, ludzie mają pasję, ludzie chcą się tą pasją dzielić i w ogóle odkrywaliśmy jakby tych ludzi na nowo, że zobaczyliśmy zupełnie niesamowitych osobników.
Czyli właśnie ci mieszkańcy z pasjami, rozumiem, że dzięki wam, czy po raz pierwszy mieli okazję się pokazać?
Myślę, że to zależy oczywiście kto. Wśród tych osób na pewno były takie osoby, którym my daliśmy taką iskierkę do działania, do tego, żeby się szerzej pokazać. Część już działała, tylko nie wiem, czy to w większym ukryciu, czy po prostu nie mieli jeszcze takiej odwagi, żeby publicznie coś pokazać, żeby się zacząć reklamować, bo to też jest takie czasami, ktoś ma małą działalność i nie zawsze łatwo jest to gdzieś tak pchnąć, pokazać się, rozreklamować, więc
ale
to daliśmy.
O jakiej działalności pani teraz mówi i myśli? Na przykład?
Na przykład, czy ktoś grał na misach, gongach, prowadził warsztaty gimnastyki słowiańskiej, albo na przykład uczył się czegoś, co już działania z ziołami, przykładowo.
Bo my, proszę państwa, tutaj docelowo będziemy zmierzać do zapowiedzenia warsztatów puszczańskich, które odbędą się w przyszłym tygodniu, i o nocy kupały. Także to jest ten kierunek, do którego zmierzamy. I ja, zapowiadając dzisiejszą rozmowę, mówiłem, że spotkamy się z ludźmi, którzy łączą ludzi z ludźmi. I to właśnie pani teraz pokazała na przykładzie tych pasjonatów, ale też łączą ludzi z naturą. I jak to się odbywa, to właśnie o tym rozmawiamy. Czy lokalne społeczeństwo czekało na takie wydarzenia?
Myślę, że tak, bo odbiór po, już nie pamiętam, którym to wydarzeniu, był tak fajny, tak dobry, że mi osobiście dało to ogromną moc po to, żeby móc zorganizować coś następnego. Mieliśmy masę pytań, kiedy będzie coś następnego, kiedy następne wydarzenie. Ludzie mówili, że nie byli na tym, ale słyszeli, że było świetnie. To bardzo pozytywny odbiór.
To znaczy, też liczby mówią same za siebie. W przypadku Nocy Kupały w zeszłym roku, no to biorąc pod uwagę, że to było wydarzenie organizowane oddolnie przez 4 osoby z zaangażowaniem i współpracą, bo chcielibyśmy podziękować i gminie, i Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sokół, tak? Mieliśmy od nich wsparcie, tak? W sensie widzieli, że to jest ciekawy pomysł i raczej wspierali niż blokowali, więc to jest bardzo duża zasługa też, tak? Że po prostu byliśmy w stanie móc działać, no ale liczby mówią same za siebie. No, na wydarzeniu na Facebooku ponad 8 tysięcy ludzi, na samym wydarzeniu w terenie 2 tysiące osób, okej?
To jedno z większych. To było w Owińskach.
W Owińskach, na stawkach, w naturze. Następnego dnia nie było prawie w ogóle śmieci. Ludzie naprawdę taki egzamin troszeczkę właśnie z przebywania w naturze, bo jak sobie wyobrażamy, nie wiem, festiwal na 2 tysiące osób, no to sobie wyobrażamy góry śmieci i tam jakieś zdeptane, zniszczona natura. Tutaj to wszystko następnego ranka wyglądało praktycznie tak jak wcześniej, tak? I to było pokazanie tego, że rzeczywiście można się bawić bez, nie wiem, nie żebym coś miał, ale tam dmuchanych zjeżdżalni i plastikowych innych gadżetów, po prostu szanując naturę i ucząc się przebywać. Znaczy, ucząc, wracając troszeczkę do niej, no bo my na łonie natury jesteśmy od zawsze, tylko teraz tak troszeczkę się za mocno obudowaliśmy tą technologią i nowoczesnym życiem. Patrzymy w telefony zamiast kurczę na niebo, na ptaki, na drzewa.
Chyba nie pomylę się, jeżeli panie Michale, pana uznam za inicjatora powołania tej fundacji, tak?
No, zdania są podzielone.
Tak, zdecydowanie Michał.
Jest prawda.
Inicjatorem.
Dlaczego w ogóle powstała taka fundacja Równe Moce?
To znaczy, to był proces troszeczkę, tak? Ja dość dużo w życiu działam intuicyjnie i jakby w Owińskach mieszkam od 3 lat, może 4. Tak? I pojawiając się tam, spojrzałem. Może dla mnie od razu wydało się piękne, urokliwe i mające bardzo wiele do zaoferowania i Puszcza Zielonka, przecież to jest ekoton, tak? Czyli to jest miejscowość, która jest na pograniczu puszczy, czyli piękne miejsca, lokalizacja z drugiej strony Warta, dzikie brzegi Warty, Biedrusko, tak? To są piękne okolice. Ja się po prostu zakochałem w tym miejscu. I tak patrzyłem trochę z takim brakiem zrozumienia, że większość ludzi po prostu patrzy, no spowszedniało im to, co mają dookoła, a ja potrafiłem na to spojrzeć może takim troszeczkę większym, z większym takim zamiłowaniem, no i tak czasami mamy, że patrząc na jakieś miejsca, oczekujemy, że coś się w tym miejscu ma wydarzyć, zmienić, żeby ono nam się bardziej podobało. Ja zastanowiłem się, co ja mogę zrobić dla tego miejsca, żeby ono było jeszcze fajniejsze. No i podejmując jakieś działania, okazało się, że prędzej czy później trzeba było to sformalizować. Na szczęście na mojej drodze, bo ja dałem może iskrę, tak, ale to ognisko by nie zapłonęło, gdyby ta iskra by po prostu no, chwilę pobłyskała i zgasła, gdyby po prostu tutaj no, nie pojawiły się osoby, które sprawiły, że z tego wszystkiego rozpaliśmy całkiem niezłe ognisko.
Tak, i tu pytanie do pani, dlaczego panie się w to włączyły? Dlaczego panie postanowiły tę iskrę podtrzymać? Pani Natalio?
Myślę, że nie dość, że Michał ma dar przekonywania, to oprócz tego ta iskra na mnie po prostu przeskoczyła i gdzieś tam szybko zrozumiałam, że rzeczywiście to ma sens. I zobaczyłam, że faktycznie, znaczy zawsze wiedziałam, że mieszkam w przepięknym miejscu. Mieszkam w Potaszach, tuż przy Puszczy Zielonce, więc mam do lasu bardzo blisko. Ale to, co ja myślę o naturze, to nie zawsze każdy inny myśli. I tutaj, kiedy Michał zaczął mówić o tych różnych ideach, co byśmy mogli zrobić dla tego miejsca, w jaki sposób je uszanować, jak pokazać innym ludziom, że warto o to dbać, warto dbać o ten ekosystem, w którym jesteśmy, to pomyślałam, okej, dobrze, to jeżeli możemy coś od siebie wnieść, jeżeli możemy ludzi też pobudzić do takiego bycia oczarowanym tą przestrzenią, tak na nowo, może rozpalić w nich na nowo uczucie do tego miejsca, to mówię, okej, dobrze, to wchodzę w to.
Mm-hmm. A pani Ewo?
Mnie absolutnie zaraziła Natalia, która też ma dar przekonywania. Jak poznałam tych ludzi, stwierdziłam, że są cudownymi ludźmi. Natalię znam bardzo długo. Michała i Darię poznałam trochę później. I to też chęć wspomożenia ich, może pod tej strony organizacyjnej, bo mają cudowne pomysły. Pomogłam trochę spiąć to organizacyjnie, formalnie i bardzo się z tego cieszę.
Tak, i dzięki temu nasze moce się gdzieś tam właśnie wyrównały, bo każdy ma inne właściwości, coś innego potrafi i razem myślę, że jesteśmy w stanie stworzyć coś ciekawego.
Ale myślę, że one
przenosić.
Tak. Myślę też, że te moce są trochę inne, ale się przenikają, bo jakby u mnie otworzyło się mnóstwo klapek takich twórczych. O czym zawsze marzyłam, robienie czegoś twórczo i pokazanie tego. Teraz na tą Noc Kupały szykujemy bardzo dużo rzeczy, które będą widoczne, będzie można je zobaczyć na terenie właśnie stawków. A od Michała chyba masę pomysłów, bo działamy tak cyklicznie z naszymi wydarzeniami dotyczącymi koła roku, natomiast obok tego jest cała masa jeszcze innych wydarzeń, które to pomysły nam wchodzą do głowy od tak po prostu.
Czy rzeczywiście to się tak odbywa kosztem tych innych rzeczy? Czy muszą panie przekonywać w swoim otoczeniu, czy to zawodowym, czy to prywatnym, że to, co robimy dla fundacji, jest ważne?
Znaczy ja myślę, że gdzieś moja rodzina widzi to, że działanie dla fundacji jest dla mnie istotne. Przyglądają się na razie. Na razie się przyglądają, w szczególności dzieci, kiedy mama im tam gdzieś znika na jakiś czas i nie może się pokazać. Na razie to wygląda tak, że po prostu mam moją pracę zawodową i oprócz tego jest działalność fundacji. Więc ilość czasu, którą muszę poświęcić na to wszystko, jest naprawdę bardzo duża. Ale to liczę na to, że gdzieś tam się może jakoś te proporcje zaczną zmieniać, coś się zadzieje. Na razie po prostu też sama się przyglądam, w jaką stronę to pójdzie wszystko.
A pani Ewo?
Moja rodzina mnie wspiera w moich działaniach fundacyjnych, włączając się jako wolontariusze.
Aha, włączają się.
I mąż, i córka bardzo chętnie w tym uczestniczą.
Michale?
Tak, ja kosztem wolnego czasu i czasu z rodziną zdecydowanie, ale też mam, liczę na to, że te proporcje, może tak, w życiu działam trochę projektowo i też zakładam, że to jest jakiś taki projekt i to jest taki etap aktualnie, w którym jesteśmy dość intensywny, ale to też można fajnie poukładać, bo tak jak zauważyliśmy, stwierdziliśmy to na początku, jesteśmy w takim etapie, dopiero zaczynamy tą działalność i dla nas wiele rzeczy jest nowych, tak? Pierwszy raz robimy wiele rzeczy, a to przy okazji no, zawsze jest jakaś nauka, ale też się błędy popełnia, które są po prostu nawozem późniejszego sukcesu, tak? Ale to wszystko zajmuje czas i dlatego ten czas teraz jest tak, bym powiedział, bardzo intensywny i to dla nas wszystkich tutaj w fundacji. Jesteśmy na ostatniej prostej przed bardzo dużym wydarzeniem, które jest zorganizowane przez nas na naprawdę wielu poziomach, bo to i zabezpieczenia dróg i w ogóle no, duże wydarzenie, okej? Organizowane oddolnie, więc tutaj jak w większości, więc to jest też tak, że tutaj walutą jest barter, tu się rozmawia z ludźmi, wymienia, nie wiem, energiami troszeczkę tak, oni robią jakieś warsztaty w zamian za to mogą uczestniczyć w jakimś dużym wydarzeniu. To są naprawdę zupełnie inny rodzaj, ja nigdy nie działałem w fundacji, tutaj zresztą chyba to mamy wszyscy wspólne, że nikt z nas nie ma doświadczenia wcześniej z takiej pracy fundacyjnej i jak to w ogóle wygląda, więc po prostu każdy z nas jest z innej bajki i to w sumie w tym wszystkim jest najfajniejsze. Są też różne temperamenty, ale właśnie z ukierunkowania i okiełznania tych różnorodnych talentów i umiejętności i możliwości, no to dzieje się magia, tak?
Za chwilkę opowiemy, co już na przykład fundacja zrobiła, jakie przedsięwzięcia i projekty zostały zrealizowane i w jaki sposób. A przedtem posłuchajmy Żywiołaka i Noc Kupały, to już zapowiadając tę imprezę, która będzie za tydzień i trochę.
Rozmowy po zachodzie.
A przypomnę, że naszymi gośćmi są w dzisiejszej rozmowie po zachodzie ludzie z Fundacji Równe Moce. Natalia Gilicka, Ewa Mikołajczak i Michał Felinczak. I w zasadzie brakuje tylko jednej osoby i to byłby komplet tworzący tę fundację. Bo jak mówimy, jest to fundacja mała, ale prężna, która próbuje zarażać swoimi pomysłami i wciągać w nie jak największe grono i mieszkańców, i osób przypadkowych, przygodnych, które potem mają to długo, długo wspominać. I my teraz będziemy wspominać, bo powiemy o paru rzeczach, które fundacja zrobiła i na tej podstawie państwo sobie będą mogliby robić też opinię o charakterze działalności tej fundacji. Najpierw zapytam też, jako że też lubię spacery po lesie, o nocne spacery po lesie bez latarek. To był cykl. Udało się? Przychodzili ludzie? Nie bali się?
Tak, udało się rzeczywiście. Pewnego dnia, kiedy my same po prostu z Ewą spacerowałyśmy sobie tak wieczorem, doszłyśmy do wniosku, że właściwie dlaczego chodzimy same? Że przecież z tą ciemnością, z tym lasem można oswajać również naszych mieszkańców, mieszkańców gminy Czerwonak. I doszłyśmy do wniosku, że w takim razie zrobimy takie wydarzenie i będą nocne spacery bez latarki.
To było w poniedziałek, bo spacerowałyśmy sobie w poniedziałek, bo to był taki dzień, gdzie rzeczywiście miałyśmy chwilę wolną od godziny 20. I tak po prostu zrodził się pomysł. Pokażmy to innym, bo to jest takie cudowne. Nie należy się bać tej ciemności, ani lasu po ciemku. Ponieważ my to bardzo lubimy, chciałyśmy to przekazać również innym. Trochę ich oswoić właśnie z tym, że po ciemku też jest dobrze.
I też, że ta ciemność, właściwie mieszkając obok puszczy, stykamy się z ciemnością, bo jeżeli wejdziemy do puszczy, to przecież tam żadnych latarni nie będzie, więc
mówimy
ta ciemność...
Mówimy tutaj o Puszczy Zielonce.
Mówimy o Puszczy Zielonce, więc ta ciemność jest. Czasami też, kiedy patrzę na niektóre domy i są bardzo mocno oświetlone, to też sobie myślę, być może te osoby na przykład nie znają tej ciemności. Jeszcze nie wiedzą, że ta ciemność jest bardzo okej i że można się z nią oswoić. Jeżeli oswoimy się z nią też chociażby chodząc po lesie nocą czy wieczorem, to być może potem nasz ogród również będzie czasami tonął w ciemności i to też będzie w porządku. I to wydarzenie rzeczywiście tak systematycznie zaczęło gromadzić ludzi. Musiałyśmy niestety je zakończyć. Na razie, bo po prostu byśmy musiały chodzić już o północy niemal, ponieważ teraz dni są bardzo, bardzo długie.
No więc... tak, a ma być ciemno po prostu.
Tak, a ma być założenie. Ciemno, więc...
Już przed nami najkrótsza noc w roku.
I tak zmierzamy do niej tutaj, też do tej opowieści naszej. A ludzie faktycznie przychodzili chętnie?
Tak, tak. Myślę, że czasami z taką ciekawością, czasami z pewną obawą, jak to będzie i czy my się tam nie zgubimy. Natomiast okazało się, że właśnie te momenty, kiedy trochę się zgubiliśmy, bo okazało się, że gdzieś nagle jest wyrąb lasu i ścieżka, którą miałam zaplanowaną, nagle gdzieś znika nam pod drzewami. I trzeba było znaleźć jakąś inną drogę i ta droga była bardzo dzika, to się ludziom najbardziej podobało. Więc takie na przełaj, nie dość, że po ciemku, to na przełaj budziło bardzo duży entuzjazm.
A nie ulegali pokusie przyniesienia latarek jednak?
Ja pamiętam, ktoś wspomniał, że ma coś, natomiast nikt tego nie używał w trakcie, nie było takiej pokusy. Ja pamiętam po, nie wiem, drugim takim spacerze, czy po trzecim, gdy chodziliśmy, rzeczywiście było ciemno i wyszliśmy z tego lasu na parking, gdzie już kończyliśmy i każdy z nas odwrócił się w stronę, skąd wyszliśmy i był taki komentarz, jak tam ciemno, natomiast będąc tam, było zupełnie jasno, my wszystko widzieliśmy.
Bo się wzrok przyzwyczaił
Tak. Właśnie takie zauważenie takich rzeczy, nam o to chodziło właśnie, takie subtelności, których na co dzień nie widać zupełnie.
Włączenie uważności.
Tak.
Na to, gdzie się jest. Jeżeli zabraknie tego zmysłu wzroku, to też jesteśmy trochę bardziej również wyczuleni na inne rzeczy i to jest po prostu piękne.
A ta, przepraszam, ale jeszcze chciałabym tylko wspomnieć o jednej rzeczy, że ta ciemność za każdym razem, tydzień po tygodniu była zupełnie inna, bo raz świecił księżyc tak, raz inaczej, raz były takie przebłyski, w całym lesie były takie plamy jasne od księżyca i to wyglądało jak spacer w 3D.
A jeszcze inaczej przy pochmurnym niebie.
Tak,
jest.
Tak, to było piękne.
No proszę, i to jest przykład tego, co robi Fundacja Równe Moce, ale też na przykład witaliście wiosnę na tratwach.
Zgadza się, tak. Wydarzyło się coś takiego.
I skąd te tratwy były? Ludzie budowali, czy...?
To było poprzedzone warsztatami. Właśnie w Poznaniu robiliśmy tutaj przy Marii Panny, budowaliśmy tratwy z drewna, które... No, bo to jak wszystkie nasze akcje do tej pory, to było takie taka oddolne wydarzenie, bezpłatne. Więc my zrobiliśmy takie warsztaty, no, własnym sumtem. Ze wsparciem Leśnego Zakładu Doświadczalnego, tak, zaprosiliśmy Dariusza Morsztyna z Republiki Ściborskiej, który no, służy nam radą i w ogóle tutaj jako główny cieśla tego całego wydarzenia właśnie przy pomocy tylko bali i lin zbudowaliśmy tratwy, no i spłynęliśmy tymi tratwami z Poznania do Owińsk w pierwszy dzień wiosny zamiast Marzanny.
No
tak, otwierając trochę sezon, dużo fajnych osób właśnie, które chciały, bo to jest taka praktyczna rzecz, której można się nauczyć. I
z tej tratwy, tych tratw nie wyrzucaliście żadnych marzann?
Nie, nic nie robiliśmy, nie, po prostu przypłynęliśmy, tak. Samo to było wystarczającym celebrowaniem tego, że w przyrodzie właśnie zaczyna się, wszystko budzi do życia.
Kalejdoskopowo przeglądamy dorobek Fundacji Równe Moce i teraz wywołuje hasło warsztaty wierzbowe.
Warsztaty wierzbowe zdarzyły się, ponieważ ogłoszono konkurs na inicjatywy dla młodzieży w naszej gminie, tak żeby wskazać im trochę, pokazać im Wartę, żeby to się działo nad brzegiem Warty. Wykorzystaliśmy to w ten sposób, że zaprosiliśmy pana Łukasza Antonowicza, który takie konstrukcje wierzbowe sadzi na co dzień. My zaprosiliśmy młodzież okoliczną i razem posadziliśmy dwie konstrukcje, które teraz stoją, można je podziwiać w Owińskach przy kładce pieszo-rowerowej nad brzegiem Warty. Jedną z nich jest...
Przy tej słynnej kładce.
Przy tej słynnej kładce. Tam posadziliśmy wierzbową pannę, tak ją sobie nazwaliśmy, jako panią pannę do dębu Bartka, który stoi obok. Jest to się nazywa stuletnie drzewo w 10 lat, bo ono za 10 lat ma wyglądać jak ten dąb Bartek, takie ogromne. Zresztą obwód tego drzewa to 3,70 m.
Może aż tak duży nie będzie jednak jak Bartek jeszcze, ale to jest panna, więc
to jest panna.
Wybaczmy
panna
jej, wierzba. Że będzie bardziej smukła od Bartka.
Bartek to ma prawie 8 chyba w pasie.
Drugą konstrukcją jest taka fajna ławka, która od tyłu właśnie tymi wierzbami jest przykryta. I siedząc na ławce możemy spoglądać sobie na staw, który jest tam w pobliżu, czyli delektować się wodą. Tą ławkę pomogli nam posadzić, właściwie posadzili sami osoby z 6-7 klasy podstawowej w Owińskach. Cudowna klasa. Mieli taką cudowną energię robiąc to. Myśmy tam nie musieli ani dotknąć łopaty, ani grabi. Oni to wszystko robili sami. My byliśmy bardzo zadowoleni, natomiast ich mamy absolutnie nie, bo wrócili niesamowicie brudni, ale szczęśliwi do domu.
Ja tak między wierszami, kiedy państwo opowiadają o swoim działaniu w Owińskach i okolicy, wyczuwam niezwykłą fascynację własnym miejscem zamieszkania i działania i życia.
Jak najbardziej. Ja myślę, że mieszkamy w przepięknym miejscu. Owińska, Potasze, Bolechowo, Bolechówko, Puszcza Zielonka, cała gmina Czerwonek jest cudowna. Mieszkają w niej cudowni ludzie, co ja odkrywam to i dowiaduję się o tym od kilku lat. To jest piękne miejsce. Zapraszam.
Tak, i właśnie w momencie, kiedy będziemy to dostrzegać, takie mam wrażenie, że i nam będzie się lepiej żyło, i tej przyrodzie się będzie lepiej żyło, i zwierzętom, więc tak chcemy na to wszystko zwrócić uwagę. W momencie, kiedy właśnie otworzymy oczy, tak może trochę szerzej, to myślę, że dostrzegając tą przyrodę, jej wielką wartość, naprawdę ogromną wartość, to będziemy może wszyscy działać z trochę większym szacunkiem, a to naprawdę przyniesie nam wiele korzyści. Bo na przykład, kiedy ja się czuję troszeczkę źle, to idę do lasu. I ten las mi daje już wszystko. Ja nie muszę medytować, nie muszę nic robić. Wystarczy, że przejdę się po lesie.
Panie Michale, bardzo dużo miejsca też poświęcacie na swoich tak zwanych social mediach wilkowi, wilkom. Przekonujecie i pokazujecie, że wilka bać się nie trzeba. I skąd jeszcze ta historia u
was? To jest jedna z historii. Wilk jest elementem przyrody, dość mocno antagonizowanym, tak, w dzisiejszych czasach. Jakby bardzo często jest tak, że jeżeli są jakieś zmianki w prasie o wilkach, tak, czy tam są jakieś akcje robione, no to bardzo szybko oddzielimy się na dwa obozy. Zresztą my się lubimy dzielić na dwa obozy w tym kraju i to bez względu na to, o czym mówimy. I między tymi obozami nie ma merytorycznej rozmowy. Nie ma wręcz, bym powiedział, słuchania drugiej strony. Każdy tylko po prostu bije ze swoimi argumentami, a wilk nie jest, to co było zresztą w tytule tej naszej akcji, wilk nie jest ani dobry, ani zły, jest po prostu częścią natury i należy go zrozumieć. I dopiero jak go zrozumiemy, możemy go próbować osądzać i próbować zastanawiać się, czy i dlaczego jest potrzebny. A tak na dobrą sprawę w naszym społeczeństwie brakuje zrozumienia przyrody i zrozumienia tego, że jej tak na dobrą sprawę wystarczy nie przeszkadzać. I to jest to, co się wydarzyło na stawkach, na których właśnie będzie ta Noc Kupały się odbywała, czy tam robimy różne inne wydarzenia. Tam po prostu od 20 paru lat naturze się nie przeszkadza. To kiedyś była żwirownia, która po prostu zarosła. I tak jak teraz wygląda, no to ona wygląda tak po prostu, nikt tego nie zaprojektował. Po prostu natura sama zadbała o to, żeby właśnie była równowaga i żeby to wszystko ładnie wyglądało. To samo jest z wilkiem. Tak, robiliśmy taką akcję, właśnie to była jakaś nasza zimowa akcja, jedna z dość mocno promowana, bo to było o zasięgu już, tak bym powiedział, trochę, no, zresztą była pretekstem do tego, żebyśmy się pierwszy raz spotkali tutaj w studio, więc no tak, to była dość duża akcja, a nie powiedzieliśmy ostatniego zdania jeszcze w tym temacie, ani to nie jest ostatni temat, który będziemy podejmować, tak, bo patrzenie na naturę jako całość, jako ekosystem, którym człowiek jest częścią, ważną, ale częścią, to nie jest tak, że jest natura i my, albo wszechświat i my, jesteśmy częścią wszechświata, jesteśmy częścią tej planety, jesteśmy częścią ekosystemu, szczególnie tego, który mamy bezpośrednio wokół siebie i zrozumienie go, szacunek do niego, nic więcej nie potrzeba i takimi prostymi metodami czasami właśnie zaprosić ludzi do lasu w nocy, czasami się z nimi przejść gdzieś tam, no to wystarczy.
Wy w tych swoich materiałach, filmach pokazujecie chociażby to, że wilk jest pożyteczny, a to polega choćby na tym, że wspaniale, jak tam dowodzicie, gospodaruje populacją jeleniowatych na przykład.
Zgadza się.
Teraz się upewnię, czy na te wasze imprezy przyszłotygodniowe wstęp ma każdy, czy tam jest jakiś limit osób, uczestników?
Na szczęście limitów uczestników nie ma, jeżeli chodzi... Okej, na jedną jest, ale jeszcze sprawdzamy, jaki on będzie. Czyli może tak, to ja zacznę od warsztatów puszczańskich, tak? No to tutaj gdzieś jest limit uczestników, w sensie jest, w chwili obecnej mamy zgłoszonych 46 osób, okej?
Okay? A ile może być?
Nie wiemy.
A kiedy to się okaże?
Do poniedziałku, tak? Jeszcze mamy otwarte zapisy, tak na dobrą sprawę. Nie chcielibyśmy nikogo, inaczej... To są też warsztaty organizowane oddolnie, tak? I my gdzieś chcemy nauczyć, jeżeli są ludzie zainteresowani, a to są często rodziny, dzieci i młodzież, tak? Chcemy ich, jeżeli ktoś chciałby się zdobyć taką wiedzę, to jak najbardziej zapraszamy wszystkich. Na chwilę obecną jest 46 osób. No nie wiem, jeżeli się okaże, że będzie 100-200, to może nie damy rady. Ale ogólnie póki co no, mamy naprawdę dużą grupę chętnych na te warsztaty.
Mówimy, proszę państwa, o dwudniowych, bezpłatnych warsztatach puszczańskich, które zaczną się za tydzień, czyli w czwartek.
Tak.
I będą do piątku.
To są dwudniowe właśnie, taka wigilia troszeczkę Nocy Kupały. Kiedy
i
to...
właśnie na tych terenach pożwirowych, o których tutaj już...
pięknych, malowniczych terenach właśnie na skraju Puszczy Zielonki zapraszamy. Będzie baza, będziemy rozbić się w namiocie, w hamaku, pod gołym niebem, jak to lubi. Będziemy się uczyć właśnie z Dariuszem Morsztynem między innymi, będziemy się uczyć rzemiosła puszczańskiego, czyli w jaki sposób przebywać w naturze, jak najmniej śladów po sobie zostawiać.
Jak pracować z drewnem i liną na przykład, budując sobie szałas albo... jak rozbić obozowisko, tak, z tym poszanowaniem dla tego miejsca.
Też, będziemy się zastanawiać właśnie, w jaki sposób można blisko natury obozować w terenie naturalnym i, jak wiadomo, zostawić po sobie jak najmniej śladu. Wiadomo, teoretyczne zajęcia są najczęściej mało skuteczne, no to praktycznie będziemy podchodzili, bo to, gdzie będzie to obozowisko puszczańskie, no to ono się przerodzi właśnie w ramach Nocy Kupały w przestrzeń rzemiosła, okay? W której to właśnie będą różnego rodzaju warsztaty. Nie wiem, czy jeszcze program chyba dzisiaj albo już został ogłoszony, albo niedługo będzie właśnie tej strefy puszczańskiej, gdzie będziemy mieć chociażby Fiel Ravena z impregnacją młodzieży, będziemy mieli chociażby poznański klub Citizen, który będzie na przykład na dzikiej plaży robił jakieś zajęcia sportowe, będziemy mieć szczelnice, będziemy budować tipi, będziemy przeprawiać się przez tam taki kanał, tak, tratwą, więc budować tratwy, więc naprawdę będzie dużo ciekawych atrakcji, a to jest tylko jedna z przestrzeni, którą przygotowaliśmy na Noc Kupały. Tak? Mhm. Więc...
A co się kryje pod takim hasłem, że będziecie pokazywać, uczyć, jak planować przestrzeń w duchu harmonii z przyrodą?
W ramach tego szkolenia wiele z osób, które tam biorą udział, to będą też ludzie mniej więcej lokalni, z gminy, tak? I chodzi o to, żeby może troszeczkę ich uwrażliwić na pewne rzeczy, które są na tych stawkach, bo przez takie uwrażliwienie to jest pierwszy krok do tego, żebyśmy zaczęli szanować i doceniać to, co mamy wokół siebie. I dlatego też chcemy spojrzeć na ten teren z takiego troszeczkę może innego punktu widzenia, okej? Okay? Czyli powiedzmy właśnie, jeżeli rzeczywiście on się sam ukształtował, jest tak pięknie, wystarczy mu nie przeszkadzać, to on też ma, naszym zdaniem, ma jakieś takie miejsca, którym można delikatnie pomóc. I chcielibyśmy w ogóle o tym porozmawiać w jakimś takim szerszym gronie i zastanowić się, czy w jaki sposób jesteśmy w stanie zadbać o ten teren troszeczkę bardziej, tak? Takim jednym z terenów są źródliska, które są niedaleko tego obozowiska, które aktualnie wymagają, naszym zdaniem, troszeczkę większego poszanowania i takiego zwrócenia uwagi na to, że stąd to wszystko powstało, tędy ta woda wypływa i fajnie jakby to było.
Czyli warsztaty darmowe, taka sztuka obcowania z naturą, nieinwazyjna. To czwartek, piątek za tydzień, a potem przyjdzie sobota, Noc Kupały i tam zapraszacie na te czerwonackie Mazury. Czyli gdzie? Dokąd? Co to za czerwonackie Mazury?
To nie jest nasza nazwa ogólnie, bo taka nazwa gdzieś tam u nas w gminie panuje. I właśnie te zbiorniki pożwirowe, biorąc pod uwagę na ich ułożenie w terenie i rzeźbę,
to przypominają
powiedzmy taką Mazury w mikroskali.
Tak, jak z drona się widzi, to tak, to tak.
Tak, więc stąd to jest. My gdzieś tam dbamy o to, żeby można o tym mówić, że to nie są tylko czerwonackie Mazury, tylko czerwonackie i dzikie Mazury.
Więc... Proszę Państwa, Fundacja Równe Moce na tę Noc Kupały zaprasza naprawdę poetyckim językiem, bo zapraszają po to, żeby dotykać bosymi stopami ciepłego brzucha ziemi, zatańczyć z wiatrem i z nimi, dać się ponieść muzyce bębnów, zaśmiać się szczerze i beztrosko. To będzie można zrobić podczas Nocy Kupały u was, tak?
Tak, zdecydowanie zapraszamy do takiego zjednoczenia się z tym terenem poprzez różnego rodzaju warsztaty. Akurat ten tekst to pisałam odnośnie parady, która będzie, parady sobótkowej, bo tak troszeczkę wzorem naszych przodków chcielibyśmy też właśnie uczcić tą najkrótszą noc i razem z Ewą pomyślałyśmy, że dobrze by było przeprowadzić taką paradę, która będzie pełna kolorów, radości, która poniesie ludzi taką energią, a jednocześnie właśnie z poszanowaniem tego, po czym się chodzi i z takim zauważeniem tego, że pod naszymi stopami jednak jest ziemia, jednak jest trawa i zwróceniem na to uwagi. I to jest jedna z rzeczy, która będzie właściwie jednym z finałów, będzie ta parada, natomiast wcześniej też już będą różnego rodzaju warsztaty. Między innymi na przykład będzie strefa mistycznych dźwięków, gdzie będzie można sobie przy dźwiękach mis, gongów i nie wiem czego jeszcze, właściwie tam dziewczyny bardzo dużo rzeczy zaplanowały, oraz w ciszy, momentami w ciszy, bo też Monika mówiła, że chce, żeby było ciszy trochę. Więc przy tej muzyce delikatnej będzie można się wyciszyć i poleżeć. ale to jedna z przestrzeni. A tych przestrzeni mamy naprawdę, naprawdę dużo.
Tak, ja tam widziałem strefa ziemi, wody, ognia, powietrza, dotyku nawet, pola na jogi, opowieści słowne. Ta strefa dotyku, parę słów o tym.
Strefa, gdzie będzie kilka namiotów, gdzie będzie można doświadczyć tego dotyku w różnej formie. To są masaże, stawianie baniek, tak. Masaż pańką.
Access bars, różnego typu praca z energią również.
Mm-hmm. Znaczy tutaj nie chcemy też cytować całego programu, zapraszamy do nas.
Tak, są takie punkty intrygujące, dlatego o niektóre pytam tak szczególnie. Ale generalnie...
Dotyk, który przynosi taką ulgę, relaks i pozwala człowiekowi wejść w uważność. Bo uważność, o której już wspominaliśmy, jest ważna nie tylko odnośnie przyrody, tego, co nas otacza, ale też tego, co mamy w środku. W momencie, kiedy jesteśmy bardzo zestresowani, warto przypomnieć sobie o tym, że w ogóle oddychamy. I to jest jedna z tych uważności. I czasami łatwiej jest wejść w taką uważność poprzez dotyk, jeżeli ktoś wprowadzi w nas w stan takiego relaksu. Więc to jest taka piękna przestrzeń.
Tak się niesamowicie zapowiada ta impreza. Czuję, że mogą być tłumy i wcale być może nie będzie głośno, nie będzie hałaśliwie.
Tak, całe wydarzenie jest na właściwie całym tym terenie zbiorników pożwirowych i przestrzenie się rozkładają. Nawiążę do tej parady, bo parada, ona kończy warsztaty.
Sobótkowa.
Tak. Warsztaty się zaczynają o godzinie 16, kończą się mniej więcej 19.30, 20, już teraz też dokładnie nie pamiętam. Parada zepnie wszystkie strefy, jakby zbierze wszystkich uczestników od strefy puszczańskiej poprzez strefę dotyku, wiatru. Potem południk 17, czyli ta strefa, gdzie będą opowieści przeróżne. Potem zawędrujemy do głównej strefy wody. Tam też jest strefa dla dzieci. Będą tańce przyszykowane przez grupę Bezekranowi, która działa u nas w gminie. Także naprawdę będzie się działo, ale będzie to swobodne, bo te strefy nie przeszkadzają sobie. Są tak zaprojektowane, żeby tam, gdzie jest cisza, strefa ciszy, była ta cisza, gdzie strefa dotyku, tam będzie intymnie, tam będą namioty, tam będą specjalne strefy takie odgrodzone, że nie trzeba będzie się jakoś krępować. Strefa ognia przecież jeszcze ogromna, gdzie tam będą i bębny, i będzie prawdziwy ogień od już początków samego wydarzenia. Tam będzie głośno, tam będzie się działo, tam będzie też śpiew.
Będzie też chodzenie po ogniu.
Strefa
późno w nocy, zapraszamy, to trzeba się zapisać, ale też właśnie będzie chociażby naprawdę różnorodnie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, więc to wszystko, co nas potrafi gdzieś tam rozwinąć, to będziemy mieli też.
Będzie jeszcze targ przecież, bo nie wspomnieliśmy w ogóle, że tak. Będzie strefa rzemieślników, gdzie będziemy mieli stoiska, gdzie można się zapoznać z lokalnym naszym rzemiosłem i nie tylko rzemiosłem.
Czyli podsumujmy, na dwudniu nowe warsztaty puszczańskie, warto się zapisać, tak?
Póki są jeszcze pewności.
Natomiast Noc Kupały już będzie otwartą imprezą. Zapraszam.
Zdecydowanie, po prostu można przyjść i zacząć doświadczać. Jeżeli ktoś będzie chciał doświadczać właśnie czegoś, co będzie głośne, to strefa ognia i bębny, koncerty. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał się wyciszyć, to też będą takie miejsca, gdzie będzie można zaznaczyć tej ciszy, albo też różnego rodzaju takich właśnie uważnościowych warsztatów.
Mamy też obrzęd wiankowy, który po zakończeniu parady sobótkowej zaczyna się właśnie po zachodzie już słońca. Sam obrzęd, który zaprezentuje nam zespół Lusowiacy w tym roku. Zaraz potem jest koncert godzinny. Wcześniej jeszcze mamy teatr. Naprawdę tyle wydarzeń, że można by mówić i mówić.
Tak, no to my już możemy w tle zacząć słuchać piosenki, którą się żegnamy. To właśnie taka jeszcze jedna opowieść o Nocy Kupały. A zapraszamy Państwa do Owińsk. Zapowiada się to niesamowicie. A zapewniali o tym nas, myślę, że w sposób przekonujący, Natalia Gilicka. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję również.
Ewa Mikołajczak.
Bardzo dziękuję.
Michał Felinczak.
Dziękuję. A i dopowiem jeszcze, że jeżeli chodzi o Noskupały, to jednak na jedną rzecz trzeba, warto się zapisać, czyli jeżeli chcemy, bo jest możliwość przenocowania w obozowisku, ale żebyśmy wiedzieli, ile osób ma taką intencję, to prosimy, tam jest formularz, wpiszcie, że chcecie nocować. Dziękuję.
Zaprasza Fundacja Równe Moce. Audycję zrealizował Kuba Woźniak, poprowadził Rafał Regulski. Zapraszamy Państwa za tydzień do Owińsk. Warto.
Rozmowy po zachodzie.